Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Managing Transitions.
Making the Most of Change. Autorstwa Williama Bridgesa i Susan Bridges. Tu poradnik z obszaru zarządzania zmianą organizacyjną. Książka w zaktualizowanym wydaniu z 2017 roku.
Koncentruje się nie na samym wdrażaniu nowych struktur, procedur czy technologii, lecz na tym, jak ludzie psychicznie przystosowują się do takich decyzji.
Autorzy rozróżniają zmianę, czyli zewnętrzny fakt, od przejścia, czyli wewnętrznego procesu porządkowania utraty, niepewności i nowej tożsamości zawodowej.
To rozróżnienie stanowi podstawę ich znanego modelu trzech etapów zakończeń – strefy neutralnej i nowych początków.
Bridgesowi pokazują, dlaczego nawet logicznie uzasadniona reorganizacja może spotkać się z oporem, spadkiem morale lub chaosem operacyjnym. Celem książki jest dostarczenie liderom praktycznych zasad pomagających pracownikom przejść przez ten proces bez ignorowania emocjonalnych kosztów transformacji.
Jest to przede wszystkim analiza ludzkiej strony zmian w firmach, przydatna także osobom przechodzącym przez ważne zmiany zawodowe.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zmiana zewnętrzna nie jest tym samym, co psychologiczne przejście. Najważniejsza teza książki brzmi,
że organizacje mogą wdrożyć zmianę formalnie, a mimo to nie osiągnąć zamierzonego efektu, jeśli pracownicy nie przejdą wewnętrznego procesu adaptacji.
Zmiana ma charakter sytuacyjny. Może oznaczać fuzję, redukcję etatów, nowy system informatyczny, zmianę stanowiska albo nową strategię.
Da się ją ogłosić, zaplanować i opisać na schemacie organizacyjnym. Przejście jest natomiast procesem psychologicznym, którym ludzie rezygnują z dotychczasowych nawyków, relacji, poczucia kompetencji i wyobrażeń o swojej roli.
To wyjaśnia, dlaczego komunikat typu „od poniedziałku pracujemy inaczej” nie kończy problemu, lecz często go rozpoczyna.
Pracownik może rozumieć biznesowe uzasadnienie decyzji, a jednocześnie odczuwać stratę kontroli, żal po utracie zespołu lub niepewność co do własnej wartości.
Według Bridgesów opór nie powinien być automatycznie interpretowany jako brak lojalności. Często jest przewidywalną reakcją na konieczność rozstania się z czymś znanym.
Dla menedżera wynika z tego konkretna zasada: nie wystarcza zarządzać harmonogramem wdrożenia. Trzeba zarządzać znaczeniem zmiany dla ludzi.
Wymaga to wyjaśnienia, co dokładnie się kończy, co pozostaje stabilne oraz jak będzie wyglądał udział pracowników w nowej rzeczywistości.
Model Bridgesów przesuwa więc uwagę z technicznej realizacji projektu na warunki, dzięki którym ludzie rzeczywiście zaczną działać inaczej.
Po drugie, etap zakończeń wymaga uznania straty, a nie wyłącznie ogłoszenia przyszłości. Model przejścia zaczyna się paradoksalnie od zakończenia.
Bridgesowi podkreślają, że nowy początek nie może zostać wiarygodnie przyjęty, dopóki ludzie nie rozpoznają tego, co się kończy.
Drobiazg organizacji przedmiotem straty może być nie tylko stanowisko lub zakres obowiązków.
Może nim być ceniony przełożony, zgrany zespół, autonomia, dawna rutyna, status eksperta albo przekonanie, że firma działa według znanych reguł.
Przywódcy często komunikują zmianę wyłącznie językiem korzyści i przyszłych możliwości.
Taka narracja może być potrzebna, lecz bywa niewystarczająca, gdy pomija realne koszty.
Jeśli zarząd zapewnia, że nic istotnego się nie zmienia, podczas gdy pracownicy tracą wpływ, relacje lub poczucie bezpieczeństwa, komunikacja traci wiarygodność.
Książka zaleca raczej jasne nazwanie zakończeń i danie ludziom czasu na zrozumienie ich konsekwencji. Nie chodzi o utrwalanie niezadowolenia ani o rezygnację z decyzji. Chodzi o stworzenie warunków, w których energia nie będzie zużywana na zaprzeczanie rzeczywistości.
Praktycznie oznacza to precyzyjne komunikaty, możliwość zadawania pytań, konsekwencje przełożonych oraz symboliczne domknięcie dotychczasowego etapu.
Gdy organizacja traktuje końcówkę starego porządku jako sprawę drugorzędną, pracownicy mogą pozornie zaakceptować zmianę, lecz nadal działać według dawnych priorytetów.
Uznanie straty jest więc warunkiem, by nowe oczekiwania nie pozostały tylko formalnym zarządzeniem.
Po trzecie, strefa neutralna jest okresem ryzyka operacyjnego,
ale też źródłem odnowy. Po zakończeniu starego układu ludzie trafiają do strefy neutralnej, czyli środkowego etapu modelu Bridgesów. Stary sposób pracy przestaje w pełni obowiązywać, ale nowy nie jest jeszcze naturalny ani stabilny.
W tym czasie często pojawiają się niejasność ról, spadek pewności siebie, plotki, zmęczenie i obniżona wydajność. Autorzy nie przedstawiają tych zjawisk jako dowodu, że zmiana musi się nie udać. Uznają je za normalne cechy przejścia, które należy świadomie prowadzić.
Strefa neutralna jest ryzykowna, ponieważ brak jasności sprzyja wycofaniu i nieformalnym interpretacjom.
Gdy ludzie nie wiedzą, kto podejmuje decyzje, jakie cele są aktualne i według jakich kryteriów ocenia się ich pracę, próbują odzyskać orientację własnymi sposobami.
Mogą wracać do dawnych praktyk lub chronić tylko swój fragment organizacji. Dlatego lider powinien zapewniać tymczasowe struktury, regularną komunikację i możliwie jasne priorytety na okres przejściowy.
Jednocześnie Bridgesowie widzą w tej fazie potencjał twórczy. Skoro stare założenia słabną, łatwiej zauważyć, które procedury były jedynie przyzwyczajeniem. Zespół może testować nowe sposoby współpracy i formułować pytania, które wcześniej nie miały miejsca. Warto jednak odróżnić otwartość na eksperyment od chaosu.
Książka nie zachęca do pozostawienia ludzi samym sobie, lecz do stworzenia bezpiecznych ram dla uczenia się. Dobrze prowadzona strefa neutralna może zmienić dezorientację w przygotowanie do trwalszego odnowienia organizacji. Po czwarte, nowe początki potrzebują celu.
Obrazu przyszłości i konkretnej roli dla ludzi w ujęciu Bridgesów nowy początek nie następuje automatycznie w dniu uruchomienia projektu. Jest to moment, w którym ludzie zaczynają identyfikować się z nową sytuacją i rozumieją, jak mają w niej działać. Autorzy wskazują trzy szczególnie ważne elementy tego etapu: jasny cel, wyobrażenie przyszłego stanu oraz konkretną rolę dla każdego uczestnika zmiany. Bez nich organizacja może zakończyć poprzedni model, ale nie zbudować zaangażowania w kolejny. Cel odpowiada na pytanie, dlaczego zmiana jest konieczna i jaki problem ma rozwiązać. Nie może ograniczać się do ogólnego hasła o modernizacji, ponieważ pracownicy potrzebują związku między decyzją a codzienną pracą. Obraz przyszłości pozwala natomiast zobaczyć, jak będzie wyglądać organizacja po przejściu. Nie wymaga fałszywej pewności co do każdego szczegółu, lecz powinien być na tyle konkretny, by zmniejszać domysły. Trzeci składnik, czyli rola do odegrania, chroni przed biernym oczekiwaniem na instrukcje. Ludzie chętniej wspierają zmianę, gdy wiedzą, za co odpowiadają, czego powinni się nauczyć i w jaki sposób ich działania wpływają na wynik.
To ważne zwłaszcza po okresie niepewności, kiedy wcześniejsze kompetencje mogły stracić znaczenie. Nowy początek powinien być więc wzmacniany przez spójne decyzje, uznanie pierwszych postępów i dostosowanie systemów pracy. Sama inspirująca komunikacja nie zastąpi zgodności między deklarowaną przyszłością a praktyką zarządzania. Na koniec, książka redefiniuje zadanie lidera jako prowadzenie ludzi przez proces adaptacji. Managing Transitions przedstawia przywództwo w zmianie jako pracę nad warunkami psychologicznymi i organizacyjnymi, a nie tylko jako egzekwowanie realizacji planu.
Lider ma rozumieć, że różne osoby mogą znajdować się w odmiennych momentach przejścia. Jedni wciąż mierzą się z zakończeniem, inni uczą się funkcjonowania w strefie neutralnej, a jeszcze inni są gotowi na nowy początek.
Jednolity komunikat może być konieczny, ale nie zawsze odpowiada na potrzeby wszystkich tych grup. Taka perspektywa wymaga od menedżera większej precyzji.
Zamiast etykietować wahanie jako irracjonalny opór, powinien ustalić, czego ono dotyczy. Czy pracownicy nie rozumieją powodu decyzji?
Czy utracili ważny element dotychczasowej pracy? Czy brakuje im informacji o nowych zasadach? Czy nie mają narzędzi albo czasu, aby nauczyć się nowych zadań?
Każda z tych sytuacji wymaga innej odpowiedzi, a nie tylko częstszego przypominania o terminie wdrożenia. Autorzy nie sugerują, że empatia zwalnia z podejmowania trudnych decyzji.
Przeciwnie, ich podejście zakłada połączenie jasności i szacunku.
Przywódca powinien uczciwie komunikować ograniczenia, utrzymywać sensowny kierunek i tworzyć przestrzeń do zadawania pytań. Wartość modelu polega na tym, że daje język do rozmowy o zjawiskach często pomijanych w projektach zmian, takich jak utrata, ambiwalencja i stopniowe budowanie nowej identyfikacji.
Dzięki temu zarządzanie zmianą staje się mniej mechaniczne i bliższe rzeczywistemu doświadczeniu zespołów. Podsumowując. Managing Transitions jest szczególnie wartościową lekturą dla menedżerów, liderów zespołów, specjalistów AR, konsultantów oraz osób odpowiedzialnych za reorganizację, fuzję,
wdrożenia technologii i zmiany modeli pracy. Skorzystają z niej również pracownicy, którzy chcą lepiej rozumieć własne reakcje na zmianę zawodową. Książka nie oferuje technicznego podręcznika zarządzania projektami. Nie zastępuje planu komunikacji, analizy ryzyka, harmonogramu ani metod wdrożenia systemów. Jej użyteczność leży gdzie indziej, w wyjaśnieniu, dlaczego dobrze przygotowane projekty napotykają trudności, gdy ignorują ludzkie doświadczenie utraty i niepewności. Na tle wielu książek o zmianie wyróżniają konsekwentne rozróżnienie między zewnętrzną zmianą a wewnętrznym przejściem. Trzystopniowy model jest prosty do zapamiętania, ale nie banalizuje problemu. Pokazuje, że zakończenia trzeba domykać, strefę neutralną trzeba prowadzić, a nowe początki trzeba aktywnie budować. Dzięki temu czytelnik może trafnie interpretować spadek morale lub opór, nie redukując ich automatycznie do błędów pracowników. Atutem książki jest także praktyczne przełożenie psychologicznej perspektywy na zadania lidera. Jasne określanie celu, przyszłego obrazu organizacji i roli poszczególnych osób staje się narzędziem ograniczania dezorientacji. To pozycja najbardziej przydatna tam, gdzie problemem nie jest brak decyzji o zmianie, lecz brak rzeczywistego przejścia ludzi do nowego sposobu pracy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Susan Bridges, William Bridges, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.